Witam Was serdecznie. Młodych i starszych braci na naszej społeczności. I w tej godzinie chciałem się z braćmi podzielić może nie tematem związanym z wczorajszym przewodnim wersetem z Księgi Jozuego, ale z wersetami z Ewangelii Świętego Łukasza, z 15 rozdziału. Przeczytam, braterstwo, w tej chwili trzy przypowieści. Jedna z nich to może najpiękniejsza przypowieść w całym Nowym Testamencie, ale wszystkie ze sobą są bardzo ściśle powiązane. I nim przyszedł z zachodu, który jest Bóg jako nasz, który potrafi wszystko zapomnieć, zakryć, a nas przygarnąć i napełnić radością życia. To z takiego Pana Boga mamy my, jako chrześcijanie, jako dzieci Jego, brać przykład względem innych naszych braci. To względem innych mamy okazywać nie swoją sprawiedliwość, nie uważać siebie za mądrych, za znających proroctwa, ale takich samych grzesznych, potrzebujących pomocy, ale doceniających boską sprawiedliwość. To my powinniśmy brać do serca to, co powiedział Pan Jezus w Ewangelii, ale w modlitwie, że będą nam nasze winy odpuszczone, ale pod warunkiem, jeżeli my odpuścimy naszym winowajcom. Myślę, chociaż tego nie ma tu w tej przypowieści, ale życie nam pokazuje, jak się owca zbłądzi, zabłąka gdzieś. Nieraz to w życiu widziałem, takie na wieś jeździłem. To ona co, leży cichutko? Nie, ona biega i beczy, i krzyczy, i woła. Ona woła tego swego pasterza. Kiedy jej życie poharatało, kiedy mnie dostała się między jakieś ciernie, to ona rozumie, że tylko ten pasterz może ją uratować. Łukasz zawsze zwraca uwagę na szczególną misję kobiet. Dlatego obok przypowieści naszego Pana o tym doskonałym, wspaniałym pasterzu, który potrafił wszystko zostawić, całą owczarnię, całe te 99, cały zbór, można powiedzieć, a jednak udał się i szukać tej owcy, która odeszła, pokazuje nam przykład niewiasty, która coś w życiu zgubiła. Zgubiła jedną drachmę. Drachma to był taki pieniążek, który mniej więcej wyceniano na połowę dnia pracy. W tamtych czasach to było bardzo dużo. Ja myślę, że i dzisiaj, jeżeli byśmy tam utracili połowę dniówki, to też, szczególnie wy ludzie młodzi czy studenci, to byście nad tym boleli. Cóż ta niewiasta robi? Apostoł pokazuje tutaj bohaterską niewiastę, która nie traci nadziei, ale pierwsze stawia świecę, zapala to świecę, a potem umiata dom, a potem szuka i w końcu co? I w końcu znajduje. W wymiarze bardzo ogólnym jest też tutaj pokazana zarówno ojcowska, jak troska i macierzyństwo takie naszego Pana o swoje stworzenie. Bo kończy się ona też, że wielka jest radość, tak jak poprzednia przypowieść w niebie, kiedy nawraca się jakiś grzesznik. Jest to od razu też apel do nas, czy jeżeli do nas ktoś się nawraca, jeżeli ktoś do nas przychodzi, czy my tak jak aniołowie w niebie potrafimy się radować i się cieszyć, że nasza społeczność odbudowywuje się, że ktoś do nas zagubiony powraca. Puentą jest, że poszukiwanie drachmy trwa dotąd, aż zguba się nie odnajdzie. Bóg więc poszukuje grzesznika aż do skutku. Jest też przesłanie dla nas, że jeżeli cokolwiek w życiu zagubimy, to mamy szukać, walczyć o to, aż do skutku, aż znajdziemy. I ogólne przesłanie trzeciej przypowieści niż przejdziemy do naszych wniosków, które gdyby dotyczą naszego już życia, chociaż te ogólne jak najbardziej nas też dotykają. Gdy młodszy syn prosi ojca, by dał mu przypadającą mu część dziedzictwa, to postępuje wbrew ówczesnemu zwyczajowi. Nawet wbrew zwyczajowi dzisiejszemu. Bo to dzieci powinny czekać, aż rodzice się zdecydują, czy coś im dadzą, czy nie dadzą. Nawet zachowuje się jako buntownik, bo kiedy ojciec szanuje jego wolę i daje mu część tego majątku, to ten to zgarnia i sobie idzie w szeroki świat. Uważa, że ciepło rodzinnego domu mu nie wystarcza. Że trzeba w życiu spróbować tego, co mi się należy. Tego, czego do tej pory nie znałem, nie dotykałem, nie kosztowałem. I dlatego złem jest porzucenie przez niego rodzinnego domu. A jeszcze gorszym złem rozrzutne trwonienie tego majątku, który ojciec całymi laty gromadził, aby mieli jego synowie zaspokojoną życiowy start, czy też i swoje życie. Ten syn reprezentuje w pewnym sensie każdego z nas, każdego człowieka. To kiedy sobie uczciwie popatrzymy, nawet po naszym poświęceniu, kiedy wiemy, co Ewangelia od nas wymaga, jak mamy żyć, jak postępować, to jakże często zachowujemy się jako ten syn marnotrawny i idziemy w ten szeroki świat z daleka od społeczności, od domu rodzinnego. Odchodzimy od Boga, aby korzystać z tego, co jak uważamy, nie jest grzechem, ale się nam należy, warto to zakosztować i zobaczyć, jak to smakuje. Bo tak wiele rzeczy dzisiaj jest takich ponętnych, pięknych na wyjrzeniu. Tak jak Ewa patrzyła na ten piękny owoc, to o nim jest opisane, że jabłko, ten owoc było piękne na wyjrzeniu i godne pewnego pożądania. To tak jak Lot podniósł swoje oczy i widział urodzajne krainy i zapragnął właśnie tam zamieszkać. Ale takie odejście od Pana, takie odejście od społeczności, od domu rodzinnego kończy się zazwyczaj utratą wszystkiego. I tego majątku, który ojciec dał, pieniędzy, kończy się utratą przyjaciół, a nawet kończy się często utratą własnej godności. Jednak ta przypowieść mówi, że Bóg jednak potrafi wyrwać człowieka z otchłani, otworzyć mu oczy na prawdę. Tak jak ten syn otworzył, mówi, po co mam cierpieć tą biedę i w tym gnoju żyć, jak przecież każdy niewolnik w domu ojca mego ma o wiele lepiej niż ja. Dlatego wielu ludzi, podobnie jak młody syn, postanawia wrócić, zanim jest za późno. Bo dopóki człowiek żyje, jest szansa, aby go uratować. Bóg nikogo nie skazuje na potępienie, nad nikim nie stawia kreski czy krzyżyka, ale Pan Bóg o każde swoje dziecko walczy. Bóg wykorzystuje najmniejszy cień nadziei w człowieku, aby go do siebie przyprowadzić i zwrócić mu naruszoną godność. A każdy, kto tego doświadczył, zobowiązany jest nie tylko wysławiać miłosierdzie Boga, którego dotknęło, ale powinien z całą mocą świadczyć o tym wśród tych, którzy nie mają odwagi zwrócić się ku Bogu. Mało tego, kiedy stajemy się takimi buntownikami, odchodzimy od naszego Ojca, to powinniśmy mieć świadomość tego, że kiedy się do Niego zwrócimy, to On na pewno nas nie odtrąci. Jest taka żydowska, hasycka opowieść, bardzo podobna do przypowieści o marnotrawnym synu, która mówi, że pewien izraelski król wygonił z domu księcia, który syna swego, który mu się zbuntował. W końcu coś tam może dał i wygonił go. I ten poszedł w daleką krainę, ale jak syn pierworodny szybko spłukał majątek. I tak jak ten syn marnotrawny też najął się gdzieś tam na wiosce do jakiejś pracy na roli. Ale obdarty, głodny, brudny. Żył, ale nie miał na tyle odwagi, jak ten młodszy syn, ten marnotrawny syn, żeby odrezerwać swoje serce i powiedzieć, pójdę do domu ojca mego. On mnie na pewno przyjmie. Nie, on był zatwardziały i wolał orać to gliniasto, paskudną ziemię, która w Izraelu, jak żeśmy byli, widzieli, urojona jest tymi kamieniami. Ale o nim nie zapomniał ojciec. Ojciec wziął jednego z wielmożów, wysłał i mówi, idź, szukaj mego syna i zobacz, jak się on ma, czy on w ogóle żyje. A kiedy ten go znalazł, to się spytał, czy ty mnie poznałeś. On mówi, tak, poznałem ciebie. Powiedz, co byś pragnął, aby ojciec tobie dał. A on mówi, no chciałbym, żeby ojciec przysłał mi taką sukmanę, jak ci wieśniacy mają, i grube buty, jak też ci wieśniacy mają, aby miał w czym po tym polu chodzić. A wielmoża mówi, o głupcze, tylko o to jesteś w stanie prosić swego ojca, klęknij na kolana, wróć do niego, a otrzymasz wszystko, co miałeś, bo twój ojciec cię kocha, bo twój ojciec na ciebie czeka. Tylko idź i powiedz, że pragniesz być znowu jego synem i razem z nim żyć. I to jest też bardzo ważne przesłanie dla nas, którzy nieraz się w życiu pogubimy, poplączemy, żebyśmy zawsze wiedzieli, że kiedy się do naszego Ojca zwrócimy, to On nas przyjmie. Takie powinno być przesłanie nasze i naszych braci. Jeżeli też się w życiu pogubią, jeżeli my się pogubimy, a potrafimy się do naszej społeczności zwrócić, przyjść, czy my do nich, to zawsze takiego brata z radością i z otwartymi rękami powinniśmy przyjąć. Starszy syn reprezentuje tych ludzi, którzy zewnętrznie trwają przy Bogu, ale zachowują się jak niewolnicy. Jest trochę jak ci faryzeusze, którzy mają tu świadomość, że nigdy przeciwko Ojcu nie wystąpili, że wszystko, co Ojciec chce, to wykonywali. Ale w większości przypadków ta służba to była taka z lęku, nie była szczera. Sądzą bowiem, że w przeciwnym razie spotka ich jakieś nieszczęście, choroba lub inna jakaś kara, którą Pan Bóg na nich ześle. Zaś nie rozumieją tego, że Pan Bóg nie chce takich ludzi, którzy by służyli Mu i otwierali serca pod groźbą jakiejkolwiek kary. Pan Bóg chce, abyśmy Mu służyli szczerze i otwarcie. Tacy ludzie, którzy na piedestał przede wszystkim stawiają swoją sprawiedliwość, uważają siebie za sprawiedliwych i porządnych, to jednak jakże często, jak się przyglądamy, a często i my takimi jesteśmy, ja to też i do siebie mówię, to jednak nie czują się szczęśliwi. Ta Ewangelia, czysta, żywa Ewangelia, która powinna powodować radość w Duchu Świętym, przechodzi gdzieś obok. Są pełni goryczy i pretensji wobec innych. Dostarczają, oskarżają ich i czepiają się byle czego. Bardzo szybko widzą upadki tych drugich ludzi, tak jak ten faryzeusz w tym celniku. I w takich przypadkach nawet tymi ludźmi, drugim człowiekiem gardzą. Tego Pan Bóg nigdy nie akceptuje. Mimo słuchania Słowa Bożego, stali się nieczuli na Jego życiodajną moc, na czystą, żywą Ewangelię, która powoduje to, że człowiek w życiu, mimo nawet prześladowań, mimo nawet biedy, ale jest szczęśliwy. Tak jak Syla z Pawłem, kiedy byli w więzieniu, to ich serca były przepajone radością i śpiewali w tej biedzie Panu Bogu na chwałę. Podobnie jak starszy syn, który nie przyjmuje słów ojca, ludzie ci nie słuchają, co Bóg do nich mówi. Nie słyszą więc tego, że tak niewiele trzeba, aby się nawrócić i żyć pełnią szczęścia w Duchu Świętym. Przecież wystarczy przyjąć miłość Boga i całym sercem ją odwzajemnić do Pana Boga. Ale jak możemy tą miłość do Pana Boga odwzajemnić? Tylko przez serdeczne uczucie do drugiego człowieka. To ten drugi człowiek w naszym codziennym życiu jest łącznikiem między nami a Panem Bogiem. Możemy mówić, że kochamy Pana Boga, że przestrzegamy Jego przepisów. Ale jak nie będziemy otwarci na drugiego człowieka, nawet takiego, z którym się nie zgadzamy, który inaczej myśli niż my, to jest dowód, że Pana Boga nie znamy. Starszy syn jest symbolem tych ludzi, którzy przez zakłamaną wizję siebie z wielkim oporem podejmują wysiłek nawrócenia, przywrócenia radości w swoje serca. Zdaje się im często, że tylko oni rozumieją i służą Panu Bogu, gdy tymczasem wciąż potrzebują czystej, żywej Ewangelii. To jest też może, jeszcze o tym będę później mówił, ale jest taka przytyczka trochę i do naszego ruchu, że też uważamy, będę to potem jeszcze cytował, ale że jesteśmy bogaci, że wszystko posiadamy, że wszystko żeśmy zrozumieli, że nikt inny poza nami się nie liczy. Często używam tego przykładu w swoich wykładach, przykładu Eliasza, który stojąc przed Panem mówił: Panie, tylko ja sam zostałem. Wszyscy zostali pomordowani, a ja tylko sam jeden zostałem. Ale Pan otwiera jego umysł i mówi: nie tak, bracie, ale mam jeszcze 7000 takich ludzi, których być może Ty nie znasz, którzy może się z Tobą nie zgadzają, może inaczej rozumieją, ale dla mnie są tak samo wartościowi jak Ty. Tych 7000 wciąż są tymi, którzy nie skłonili kolana swego przed Baalem. Te postawy obu synów ostro kontrastują z niezwykłym postępowaniem ojca, który przecież przedwcześnie daje majątek swojemu synowi. Ale czy ojciec nie wiedział, co robi? Ojciec pozwolił, aby ten syn dotknął grzechu. Ciekawą rzecz taką wyczytałem tutaj w komentarzu tym żydowskim, że wśród Żydów, kiedy Żyd też, tak jak każdy człowiek, gdzieś tam pójdzie, a potem wróci się do tego czystego judaizmu, czy tak jak oni tutaj mówią, bo to bracia już mesjańscy Żydzi pisali ten komentarz, to mówi, w wielu przypadkach taki grzesznik nawrócony, to on dla społeczności stanowi większą wartość, bo on posiadł pewne doświadczenie, czegoś w życiu dotknął, może bliźniego, brata, przed tym krokiem niedobrym w życiu, co ostrzegł. On ma pewną wartość doświadczenia, tak jak cała ludzkość po tych tysiącach lat grzechu i śmierci będzie miała ten handicap, tak jakbym powiedział, złego doświadczenia, że nigdy więcej nie będzie chciała, tak jak ta Ewa, rękę wyciągnąć po ten zakazany owoc. On daje tę część tego majątku, a potem przyjmuje go z powrotem do swego domu i to przyjmuje z pompą. W pełni przywraca mu godność, najlepszą szatę, pierścień na rękę i urządza wielką ucztę. Warto się też nad nami tutaj zastanowić, czy my jesteśmy takimi, jak w tej przypowieści ojciec, który pozwolił, aby syn na krótko go zostawił, a potem go przyjmuje z radością i wyprawia ucztę. Czy my też cieszymy się z tych braci, a może naszych sąsiadów, czy bliskich, czy przyjaciół? To nawet nie chodzi o przyjaciół w prawdzie, czy braci w Ewangelii. Ale tak jak pokażę w dalszych słowach tego wykładu, że bywa często tak, że nawet święci Boży ludzie kłócili się między sobą i tracili przyjaźnie. A jednak potem potrafili wrócić. Czy kiedy taka przyjaźń, przyjaciela odzyskamy nawet w codziennym życiu, który jest też wielką wartością. Bo pamiętajcie, w życiu bardzo ważna jest przyjaźń. I póki jesteście młodzi, póki wiele radości was, to już teraz budujcie przyjaźnie, które będą na wiele, wiele lat później, kiedy już będziecie może w naszym wieku, tak jak my. Kiedy też mamy przyjaciół i braci z młodości, z lat dziecinnych, kiedy potrafimy się razem spotkać, się cieszyć, razem na jakieś wycieczki, na narty jej. To nie tylko czyste czytanie Słowa Bożego i może podręczników i czegoś tam jeszcze. Ale społeczności, jeżeli społeczność ma być żywa, mamy zawierać i budować i podtrzymywać serdeczne przyjaźnie, które są w życiu bardzo potrzebne. Czy my coś takiego robimy? Czy kiedy bracia do nas wracają, to potrafimy się cieszyć? Powrót utraconego dziecka dla ojca jest wielkim świętem. W postaci takiego ojca Jezus właśnie ukazuje bezgraniczną miłość Boga, Jego niepojęte miłosierdzie wobec każdego człowieka. I dlatego Pismo Święte mówi, i wy bądźcie jako ojciec wasz. Bądźcie świętymi, doskonałymi, bo ojciec wasz doskonały. Z tych przypowieści, jakim jest Pan Bóg, my powinniśmy każdy z nas wyciągnąć po cząsteczce tej lekcji, że dla drugiego człowieka, dla drugiego brata mamy być jak ten ojciec. Nie mamy być jak starszy syn, zatwardzieli, uparci, nie czujący to jest miłosierdzie, tylko szukający sprawiedliwości. Ale też musimy zapamiętać, że w każdej chwili naszego życia możemy stać się takim zmarnowanym synem, jeżeli to nas dotknie. Pamiętajmy, że możemy Ojca o wszystko, o przebaczenie prosić. Teraz jakie wnioski na codzienne nasze życie by wypadały? Takie bardziej konkretne. Te trzy przypowieści pokazują nam, że można w życiu zgubić istoty żywe. Myślę, że tutaj ta owca czy syn marnotrawny, ona pokazuje naszych braci, nas samych, że potrafimy się zagubić w życiu. Ale możemy zgubić w życiu też rzeczy niematerialne. Ta drachma jest taką rzeczą niematerialną, czy może raczej materialną, chociaż człowiek to materia i duch, by trzeba było powiedzieć. I co możemy w życiu zgubić? Popatrzmy na postać takiego Marka. Spotykamy się z nim w Dziejach Apostolskich w 12 rozdziale i w 12 wersecie. Po raz pierwszy, że kiedy Piotr został wypuszczony przez mocą anioła z więzienia, to trafił do domu Miriam, matki Marka, którego zwano Janem. Ten Marek był człowiekiem blisko Pana Jezusa żyjącym, blisko Ewangelii. On się na pewno zachwycił apostołem Pawłem, a w linii rodziny okazało się, że był siostrzeńcem bodajże Barnaby, tego pierwszego współpracownika apostoła Pawła, którego zbór wysłał z Antiochii do Jerozolimy, aby kiedy przyszedł głód, to tam braciom zanieść dary. To ten Barnaba poszedł do Tarsu i odnalazł Piotra i razem z nim ruszyli do Jerozolimy, skąd bracia później wysłali ich na pierwszą pielgrzymkę, pierwszą podróż misyjną. W tej pierwszej podróży misyjnej zabrali ze sobą właśnie między innymi Marka. 12 rozdział, 25 werset mówi nam tak. A Barnabasz i Saul wrócili się z Jeruzalemu, wykonawszy posługę, wziąwszy sobą Jana, którego nazywano Markiem. I ruszyli. Ale okazało się, że dla tego młodego człowieka trudy tej wędrówki, tej pracy z Pawłem i z Barnabą okazały się co? No za trudne. Pismo Święte nie mówi z jakiego powodu, ale on w pewnym momencie ich co? Zostawił. I 13 rozdział Ewangelii Dziejów Apostolskich mówi: opuściwszy się z Pamfu, Paweł i ci, którzy z nim byli, przyszli do Pergi Pamfilijskiej, a Jan odszedłszy od nich, wrócił się do Jeruzalemu. I po pewnym czasie bracia znowu ruszają w drugą podróż. I czytamy 15 rozdział, a 37 werset. Wtedy Barnabasz radził, aby sobą wzięli i Jana, którego zwano Markiem. Ale święto Pawłowi nie zdało brać z sobą tego, który był odszedł od nich z Pamfilii, nie chodził z nimi na oną pracę. I wszczął się między nimi co? Wielki gniew. Tak młodzieżowym sloganem mówić, porąbali się nawzajem. Barnaba chciał dać szansę Markowi, a apostoł Paweł twardo. I ten spór o tego trzeciego brata spowodował to, że ich drogi się rozeszły. Zdawało się na śmierć i na życie. I wszczął się między nimi wielki gniew. Tak już odszedłszy jeden od drugiego, a Barnabas wziąwszy sobą Marka, płynął do Cypru. A Paweł, obrawszy sobie Sylę, wyszedł, będąc poruszony łasce Bożej od braci. Zdawałoby się, że ta ich kłótnia i to rozstanie to będzie trwało wiecznie. Ale Pan Bóg, ten kochany nasz Ojciec, jednak potrafi uzdrawiać takie wypadki, kiedy mamy zawiedzione zaufanie do naszego bliskiego, do naszych braci. Choć rozstali się z wielkim gniewem, każdy poszedł swoją drogę, to jednak te doświadczenia czegoś nauczyły i Marka, nauczyły mi Pawła, a myślę i nauczyły Barnabę. Nie będę tych wszystkich wersetów czytał, ale potem widzimy Marka jako współwięźnia apostoła Pawła. Ten, który się z Barnabą pokłócił o niego, nie chciał go wziąć ze sobą, okazuje się, że ten młody człowiek był mu wielkim potem pomocnikiem. Czytamy o tym w liście do Kolosensów 4:10, kiedy apostoł Paweł przesyła pozdrowienia, to też przesyła pozdrowienia od Marka, który jest moim współwięźniem, który bardzo mi w życiu i w mojej niedoli pomaga. Potem Marek, okazuje się, współpracował z Piotrem. Jest wspomniane o nim w 1 Piotra 4:5-13. I być może to on nawet napisał Ewangelię Marka na bazie materiału, który otrzymał czy usłyszał od Piotra. Czego ta historia nas uczy? Uczy nas, że każdy ostry spór, którego nie staramy się zażegnać, jest grzechem. Każdy spór, do którego dopuszczamy z gniewem, jest naszym błędem. I ta historia nas uczy, że to nie różnice w poglądach, w powołaniu, to nie różnice w osobowości, czy stylu pracy są grzechem, ale grzechem zawsze jest gniew i złość, którą do serca dopuszczamy. Gniew i złość na drugiego człowieka. Nie mamy prawa na drugim stawiać krzyżyka, skreślać go, odsuwać od swojej społeczności, gasić i zamykać przyjaźnie. Nie. Musimy o wszelkie przyjaźnie, o wszelką społeczność, nawet o tych, którzy od nas odchodzą, bracia, a którzy potem przychodzą. O tych, którzy nieraz są tacy, którzy odejdą, jak mówi bodajże Demas, apostoł Paweł. On umiłował świat i poszedł. I chociaż widać, że też o niego starał, to czasami ta walka nie przynosi takiego skutku. Ale w tym przypadku tutaj Pawła i Barnaby widać, że oni doszli do wniosku, że gniew i złość to nie jest dobrym pomocnikiem. Oni się ze sobą pojednali. Potem znów Pawła i Barnabę spotykamy. Myślę, że z biegiem czasu Paweł to zrozumiał. Z wielu wersetów można wnioskować, że pojednał się z Barnabą i z Markiem. I dlatego być może pod wpływem tych doświadczeń w tak cudowny sposób zwraca się do Filemona, aby ten przyjął zagubionego w życiu, ale odnalezionego przez apostoła Pawła niewolnika Onezyma. Czytamy te słowa w liście do Filemona w 20, w zasadzie od 6 wersetu. Przeczytam z tego nowego tłumaczenia. Kiedy te słowa, ja przynajmniej osobiście czytam, to aż tak się miękko na sercu robi. Kiedy widzimy, jak ten groźny nieraz Paweł, który grzmiał do Koryntów, który potrafił ostrymi słowami, chociaż z miłością przemawiać do Galatów, to jak też potrafił słowami pełnymi miłości i serdeczności przemawiać do Filemona. Dziękuję Bogu zawsze, gdy wspominam Cię w moich modlitwach, bo słyszę o Twojej wierze i miłości, jaką żywisz ku Panu Jezusowi wszystkim świętym. Niech wspólna wiara doprowadzi Cię do poznania wszelkiego dobra, które jest w nas dzięki Chrystusowi. Jak pięknie go tutaj podprowadza do wszelkiego dobra. A jednym z największych dóbr, jakie człowiek w sercu powinien posiadać, to jest dobro przebaczenia, wybaczenia, zapomnienia win, zapomnienia gniewu i złości. Niech wspólna wiara doprowadzi cię do poznania wszelkiego dobra, które jest w nas dzięki Chrystusowi. Uradowała mnie bardzo i umocniła twoja miłość. Przez ciebie, bracie, serca świętych doznały pokrzepienia. Chociaż mam pełną swobodę nakazywać ci to, co stosowne, wolę jednak prosić cię w imię miłości, bo taki już jestem, ja Paweł, starzec, już był w podeszłym wieku, a teraz i więzień Chrystusa Jezusa. Stawiam się za moim dzieckiem, które zrodziłem w więzieniu za Onezymem, który był zbiegłym niewolnikiem od właśnie brata Filemona. Nie wiemy, co mu tam przeszkadzało, ale źle w tej niewoli się czuł, chociaż Filemon jako człowiek wierzący powinien go traktować, jak wszystkich niewolników, zgodnie z tym, co apostoł Paweł zalecał, bardzo pozytywnie. Ale uciekł. Uciekł i jak gdyby szukał ratunku i ostoi w apostole Pawle. Przedtem, bracie Filemonie, był on dla ciebie nieużyteczny. Ale teraz jest pomocą zarówno dla ciebie, jak i dla mnie. Jego, to jest moje serce. Ja odsyłam do ciebie. Miałem zamiar zatrzymać go przy sobie, aby usługiwał mi zamiast ciebie, gdy noszę więzy dla Ewangelii. Nie chciałem jednak postanawiać czegokolwiek bez twojej zgody, aby twój dobry czyn nie brał się z przymusu, lecz z własnej woli. Może po to oddalił się od ciebie na pewien czas, żebyś go z powrotem odzyskał na zawsze, ale już nie jako niewolnika, lecz więcej niż niewolnika, jako umiłowanego brata mojego w sposób szczególny, lecz tym bardziej twojego zarówno w tym życiu, jak i w Panu. Jeżeli więc poczuwasz się do łączności ze mną, przyjmij go jak mnie. A jeżeli w czymkolwiek ci tam zawinił, to obciąż mnie, ja za to zapłacę. To jest wspaniała, bracia, nauka dla nas, że jeżeli w życiu tracimy nieraz braterstwo, przyjaźnie, nie tylko w Panu, ja mówię, jak jesteście większość was na studiach. Ja bardzo wielu przyjaciół miałem na studiach, z którymi się teraz jeszcze od czasu do czasu spotykamy gdzieś tam w Gdańsku, jak jedziemy na takie spotkanie i przypominamy stare, dobre czasy. Bo studia to są dobre czasy, muszę wam powiedzieć. Ja mówię, że studia w życiu to był jeden z najpiękniejszych lat, myślę, w młodości człowieka. I teraz patrząc na to, jak Filemon, jak apostoł Paweł zwraca się do Filemona, to jak jest z nami, gdy właśnie gubimy przyjaźnie, tak jak przyjaźń Pawła z Barnabą, jak bracia od nas odchodzą, czy potrafimy zostawić zbór? Czy jak może nieraz dzieci nam się buntują i odchodzą z domu? Czy możemy zrobić tak, że większość rodziny zostawić, a się tym dzieckiem, które gdzieś zaczyna się pałętać po bezkresach, się nim zająć? Czy raczej się cieszymy, że teraz mamy święty spokój, że nikt nie stawiać będzie nas trudnych pytań, nie będzie nas niepokoju naszych umysłów. Nieraz potrafimy okazywać oburzenie, że ktoś tam nie chodzi na społeczne zgromadzenie, ale nie pytamy, dlaczego? Dlaczego bracia opuszczają społeczne zgromadzenie? Bo być może to nie jest wcale ich wino, ale wina leży po naszej stronie, bo w tej naszej społeczności czegoś brakuje. Bo być może w tych społecznościach trzeba coś zmienić, poprawić, żeby nasze zbory były takimi domami jak dom Miriam, matki tego właśnie Marka, który tak wiele w życiu się nauczył, gdzie wielu, jak mówi Pismo Święte, gromadziło się na modlitwy, łamanie chleba, radośnie i szczerości serca chwalili Boga i cieszyli się szacunkiem wszystkich ludzi. A gdy się bracia odnajdują, gdy dzieci potrafią do nas wrócić, gdy przyjaciele się do nas nawracają, czy wyprawiamy ucztę radości? Czy może robimy wspólną społeczność, chwalimy i wielbimy Pana? Czy potrafimy tą szatę na tych braci włożyć, pierścień na ich rękę i powiedzieć, może kiedyś byliście nieużyteczni, ale tak jak Onezym wraca do Filemona, teraz będzie dla ciebie tak jak ja, jak moje serce, mówi apostoł Paweł. Będzie ci użytecznym aż do śmierci. Czy raczej potrafimy burczeć pod nosem, że ktoś do nas wrócił. Lepiej było bez niego. Czy Pan Jezus burczał pod nosem, gdy się odnalazła grzesznica? Czy tylko powiedział jej łagodnie, idź więcej, nie grzesz. Czy burczał pod nosem, gdy odnalazł się zagubiony w życiu Piotr, który gorzko płakał, ale wiedział, że zagubił się pod ciężarem doświadczeń, po tych ludzi, którzy pytali. I ty też z nim byłeś. Mowa twoja cię zgadza. Nie. Pod przysięgą nie znam tego człowieka. Ale kiedy rzucił się pierwszy w morze i w fale i przyszedł do nóg Pana Jezusa, Pan nie burczał. Tylko Pan powiedział, Piotrze, czy ty mnie miłujesz? I po trzykroć, Piotrze, czy ty mnie miłujesz? Bo nie chciał najmniejszej zostawić sugestii w rozumie, w sercu Piotra, że może mu do końca nie przebaczył. Trzy razy zaparłeś, trzy razy przywracam cię do urzędu apostolskiego. Ty, Panie, wszystko wiesz. Pismo Święte nas uczy, że można zagubić rzeczy niematerialne. Możemy, muszę się śpieszyć trochę, w życiu zagubić uczucia. Nie tylko osobę zagubić, czy któraś się ode mnie odejdzie, czy z osobą odchodzą też i uczucia. Ale nieraz z kimś wokół żyjemy, blisko siebie, w zborze, w rodzinie, w domu. I się okazuje, że potrafimy te uczucia zagubić. To jest taka drachma zgubiona też. Jakie uczucia? Pismo Święte w Księdze Objawienia w 2 rozdziale, 4 i 5 wersecie, to co mówi? Chociaż wychwala pierwszy ten zbór, to mówi, ale mam przeciwko tobie coś, bo żeś co? Pierwszą miłość opuścił. I radzę ci, abyś wrócił do tej pierwszej miłości, bo inaczej przyjdę i potrząsnę twoim świecznikiem. Jaka ta pierwsza miłość może być? No może być miłość do braci, może być czy nie. Jak popatrzymy, każdy z was, może nie wszyscy jeszcze, jak się poświęcili i chrzest przyjęli, przyszli do zboru, to tak jak za moment o tym będę mówił, to byliśmy skłonni, nie wiem, organy na przestrzeń braciom potrzebującym pooddawać. Tak jak Galatowie nawet oczy chcieli wyłupić, a dać Pawłowi. A potem po latach coś jednak stygnie. Niby się miłujemy, ale nie ma tej pierwszej miłości, tego żaru. Podobnie w naszych małżeństwach takie. W początku entuzjazm, super, ale mija 20-30 lat i potem już, no, żyjemy. Ale tak kładzie każdy trochę z osobna. A miłość rodzinna. Dzieci nasze buntują się. Wasz wiek jest bardzo podatny na to, że często chcecie chodzić swoimi drogami. Czy jak ten pasterz potrafimy tą miłość wam zachować? Czy potrafimy nie gradować dziećmi, ale właśnie tych potrzebujących pomocy ze szczególną mocą i siłą przygarnąć do serca? Mój Czarny kiedyś tam fika w życiu, to nie wahałem się w samolot wsiąść, do Nowego Jorku lecieć. Mówię, wracaj synu, będzie nam razem lepiej. No, to jeden z nielicznych dobrych uczynków w moim życiu. Tak, miłość rodzinna, a miłość do innych ludzi. Czy potrafimy kochać Świadka Jehowy, który przyjdzie nas nawracać? I kiedy do Niego mówimy, pomodlimy się, bracie, później. On z Tobą się nie będzie modlił. Ale czy mamy Go kochać, czy nie? Bo Pan Jezus mówi, jeżeli samych siebie miłujemy, naszych braci, kochanych, no czym wy się różnicie od pogan? I poganie to czynią. Ale jeżeli kochacie tych, którzy was nienawidzą. Już nie mówię o tych, co nienawidzą, to może rzeczywiście trudno. Jakże ciężko nam się spotkać z braćmi z innej społeczności. Jakże często mnie oburza to, że gardzimy zielonoświątkowcami, baptystami nimi, którzy są dla mnie, ja przynajmniej uważam, braćmi w Jezusie Chrystusie. Ja się tam jakieś tam doktryny, o tych doktrynach za moment powiem, mogę różnić. Ale fundament dla nich jest jeden. Zbawienie w Jezusie Chrystusie. A my ich traktujemy często... Tylko my, tak jak ten Eliach, reszta to już Babilon, do niczego nie zda. Kiedy te wartości, te pierwsze miłości gubimy, to warto zachować się, tak jak w przypowieściach naszego Pana. Powtórzę, pasterz zostawia tych, co się mają dobrze. Kobieta zapala świecę. A co tą świecą w tej przypowieści jest? Świecą w przypowieści jest Słowo Boże. Bo Słowo Twoje jest światłością ścieżce mojej. Ta światłość płynąca z Pisma Świętego pomaga nam rozwiązywać nasze problemy. Jeżeli zostawimy te różnego rodzaju gazetki, które dzisiaj tak zalewają na te bzdety jakieś kolorowe, a sięgniemy do tej świecy i ją zapalimy, to ona pomoże nam rozwiązać wszystkie nasze problemy. Mało tego, kiedy ta świeca się zapali, ta niewiasta to zaczyna? Zaczyna chałupę uprzątać. A więc wszystko patrzy, co jest nie na swoim miejscu. A jak poustawia wszystko na swoim miejscu, w odpowiedniej ważności, gradacji, kolejności i zaczyna pragnąć wrócić do pierwszej miłości, znaleźć raczej to drachmę, to szuka, szuka i co? Znajdzie czy nie? A, jak tak będziemy postępowali, to czy to kobieta, czy to mężczyzna, czy brat, czy siostra? Bo to uprzątnięcie domu to przecież nic innego, jak mówi apostoł Paweł, wyczyśćcie stary kwas, abyście byli nowym zaczynieniem. Kwas złości i rozpusty, ale żyjcie w przaśnikach szczerości i prawdy. A kiedy to znajduje to drachmę, to znowu co? To zwołuje sąsiadów, braci, co? I się cieszy. Ja patrzę i na siebie też. Straciliśmy ostatnimi czasy, może to takie życie, taki czas, ale my nie potrafimy się cieszyć. Nie potrafimy się radować. A Pismo Święte przecież nazywa apostoł Paweł, na koniec ten werset jeszcze przeczytam. A zatem proszę was, bracia moi, umiłowani, kochani, radujcie się. Radujcie się, zawsze się w Panu radujcie. Ojciec nie traci nadziei, że jego syn wróci, nie stawia nad nim krzyżyka, nie dopuszcza myśli, że on jest stracony. A gdy ten się zjawia, widzi go z daleka i wyprawia ucztę. Co to znaczy, że widzi go z daleka? On go wypatrywał. On może jak w tej przypowieści hasyckiej, on posłał za tym synem i wiedział, co się z nim co dzieje. I czekał. I do młodych w szczególności mówię, a też i do nas starszych. Jak wam się zdarzy w życiu gdzieś swoimi drogami iść, pamiętajcie, że rodzice, bracia, przyjaciele na was czekają, że nie zostają was sam. A my też jako rodzice, jako bracia, nie traćmy nadziei, bo Bóg jest dobrotliwy i wspaniały i potrafi nas do tej społeczności przywrócić. Taką pierwszą miłość utracili Galatowie. To do nich mówi apostoł Paweł. Pamiętacie przecież, że za pierwszym razem głosiłem wam Ewangelię, gdy byłem chory w próbie, na jaką ta choroba wystawiła was. To jednak nie okazaliście mi wzgardy, ani odrazy, ale przyjęliście mnie jako anioła Bożego, jak Chrystusa Jezusa. Gdzie się podziała wasza radość? Bracia, co się z wami stało? Że nie potraficie się dzisiaj cieszyć? Przecież ja wam zaświadczam, gdyby to było możliwe, przecież jeszcze nie tak dawno wyłupilibyście sobie oczy, aby dać je dla mnie. Czy to, że mówię wam prawdę, stałem się waszym wrogiem? Paweł, chcąc przekonać Galatów, posługuje się argumentami zdroworozsądkowymi. Ukazuje im sprzeczności, w jakie się uwikłali. A przypomina, tymi sprzecznościami było to, że wrócili do starej żydowskiej doktryny, starego judaizmu. Że przed obrządki tego judaizmu, przez przestrzeganie dni i miesiąców, przez obrzezanie chcieli uzyskać zbawienie i życie wieczne. Nie, tu zrobili błąd. Doktrynę postawili na miejscu pierwszym, a Ewangelię Jezusa Chrystusa, Ewangelię Pawłową schowali gdzieś daleko do tyłu. Apostoł powołuje się na autorytet świętych ksiąg, kiedy tłumaczy tam o dwóch synach, o niewolnicy i wolnej. Nie stroni od zdecydowanych słów, napomnienia. Bo apostoł Paweł czuje się jak matka. Bo on sobie wie, zdaje sprawę, że przywrócenie kogoś do społeczności z Chrystusem to jak narodzenie do życia. A umacnianie kogoś w wierze to tak jakby wykarmienie niemowlątka. I on jak ta dobra matka, jak prawdziwa matka walczy o to dziecko. Walczy o tych swoje dzieci, o tych Galacjan, aby oni zmienili swój punkt widzenia, aby się im poprawili. Zdarza się jednak, że dzieci zapominają o wielkim poświęceniu swojej matki, która ich urodziła i wykarmiła. Niech tak nigdy nie będzie wśród nas. Matka to jest matka. Ojciec to jest ojciec. I rodzice. I to są prawdziwi rodzice, którzy zawsze na takie dziecko czekają, tak jak czekał apostoł Paweł. Podobnie stało się z Galatami, którzy pozwolili, aby zaszczepiono w nich wątpliwość, czy Paweł rzeczywiście ma na względzie ich dobro. Ale nie jest możliwe, aby matka nie walczyła o swoje dzieci. Dlatego Paweł się tutaj nie poddawał. Jak dobry pasterz przy powieści Jezusa stara się swe dzieci, te owce odnaleźć, postawić ich na dobrą drogę. Ale jeżeli zajdzie taka potrzeba, to będzie również surowy, tak jak prawdziwy ojciec. Bo są w życiu takie sytuacje, że jedynym wyjściem jest powiedzenie komuś prawdy twarzą w twarz. Nie gdzieś na poboczu, komuś innemu, ale wprost, Nawet jeżeli jest to przykre i może sprawiać ból. Bo jak mówi apostoł Paweł w liście do Żydów, każde takie doświadczenie, chociaż boli, to przynosi owoc radości. Te sprzeczności, w jakie się Galatowie uwikłali, to zagubienie proporcji. A więc w życiu możemy zgubić proporcji. Jeżeli coś, co nie jest ważne, robimy z tego bardzo ważne. A coś, co jest ważne, bardzo ważne, spychamy gdzieś tam na szary koniec. Postawienie doktryny przed Ewangelią sprawiło, że stracili zaufanie i pierwszą miłość do Pawła i braci, do nauki Jezusa, do Ewangelii. I myślę, że to jest ogromna nauczka dla nas i dla całego naszego ruchu badaczy Pisma Świętego, którzy żyjemy w dzisiejszych czasach. A szczególnie do was, młodzi, chcę kilka słów powiedzieć. Bo to od was będzie zależała przyszłość tego całego ruchu, całej tej społeczności. Jeżeli zrobicie błąd, jaki zrobili Galatowie, że na pierwszym miejscu będziecie stawiali doktrynę, to ta społeczność dalej będzie nikła, zamierała, będzie traciła żywotność. Pamiętajcie, że doktryna ma przemożny wpływ na społeczną naukę Kościoła. To doktryna kształtuje jego obyczajność, priorytety duchowe i stosunek do innych ludzi. Wystarczy wyraźnie przeczytać teksty pieśni śpiewane przez zborową naszą społeczność, aby widzieć, z kim mamy do czynienia. Tylko my się liczymy, tylko my jesteśmy Kościołem, tylko dla nas jest dana prawda. A z kolei jak porównamy z pieśniami z cegiełek, tam jest jak gdyby inny trochę już duch. Tam jest wielbienie Pana, wielbienie Jego miłości, zbawienie w Jezusie Chrystusie. Uwielbienie Pana, o tym też żeśmy zapomnieli i doktryna to zabija, że zapominamy wielbić Boga Wszechmogącego i Jego Syna Jezusa Chrystusa. Gdy Luter otworzył oczy na zbawienie z łaski, otworzył też cały ciąg odkrywania praw Ewangelii, które zawsze tam były, ale nie pasowały do ogólnej doktryny ówczesnego Kościoła. Odkrywanie czystych praw Ewangelii, czy odkrywaniu czystych praw Ewangelii towarzyszyło i towarzyszy, zawsze tak jest, niebezpieczeństwo równoczesnego tworzenia nauki budowanej nie na tekście biblijnym, ale na komentarzu i na ludzkich wyobrażeniach. Zawsze najważniejsza doktryna, czy prawda, w cudzysłowie bym powiedział, podporządkuje sobie resztę. Nie chcę, żebyście mnie tu zrozumieli, że jakim jestem tutaj krytykantem, nie. Ale stwierdzam pewne fakty, jak popatrzymy na cały nasz ruch. Od 1874 roku powstał, nawet trochę wcześniej. To też wspaniały przykład można brać, że brat Russell, kiedy rozpoczynał, to on co, z badaczami Pisma Świętego się spotykał? Dopiero ich tworzył. On spotykał się z zielonymi, z baptystami, a najwięcej przejął od adwentystów. I główną doktryną w naszym ruchu, którą postawiono na piedestale, jest to, że Pan jest rozpoznany jako już obecny, w sposób niewidzialny i królujący. Tą myśl jeszcze podbudowano wzmocnieniem chronologicznym, wyliczeniem chronologicznym, dowodzącym, że to fakt. I co ważniejsze, konsekwentnie przewidującym wydarzenia czasów końca. Że z tą doktryną, z tą nauką, koniec świata jest tuż, tuż. Co z tej doktryny wynikło? No oczywiście ten tak zwany ruch wyjścia z Babilonu, kiedy to setki, tysiące, a nawet setki tysięcy braci wychodziło, ludzi z innych kościołów i przełączało się do nas. Ale jeżeli wychodzili z Babilonu, to musieli do czegoś wchodzić. Do czego wchodzili? Oczywiście do kościoła, tak nam się wtedy zdawało, że tylko my jesteśmy jedyną zbawienną organizacją, jedynie my mamy prawdę i kościół to jest tylko z członków badaczy Pisma Świętego. I wielu z nas tak do dzisiaj uważa, co głośno mówienie jest prawdą. Bo jak przyszedł tylko rok 1914, a bracia się do tego roku pastor Russell spodziewał, że to wszystko się stanie. Możecie, czytacie tom, w czwartym tomie sobie poczytać, 7 punktów napisał, że spodziewam się tego, 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 tego. Czas mi nie podał. Tak naprawdę ani jeden punkt się z tego nie sprawdził. To zobaczmy, jak ten ruch po wyjściu z Babilonu po 14 roku wyglądał. Świadkowie, badacze Pisma Świętego, Epifania, Świt, jeszcze jakieś tam pokrewne ruchy. Kto jest Kościołem? Świadkowie? Oni mówią, że oni. My? Badacze mówią, że my. Epifania, że oni. Świt, że oni. Właśnie. To rodzi doktryna. Tak, nasz ruch nie ustrzegł się błędu poprzedników. Kościół Boży został zamknięty w obrębie jednego ruchu religijnego. Wywiedzione prawdy nazwano prawdą na czasie. Gdy tak naprawdę prawdą na czasie to jest jedyna prawda, którą wywiódł na wierzch apostoł Piotr, kiedy stanął przed Żydami i powiedział: nie ma żadnego imienia na ziemi, pod niebem, przez które by ludzie mogli być zbawieni, jak imię Jezusa Chrystusa. Wam ci najpierw ta obietnica jest darowana, wam i dziadkom waszym. Co mamy czynić, mężowie bracia? Ochrzcijcie się, pokutujcie i ochrzcijcie się w imię Jezusa Chrystusa. I ta prawda na czasie jest do dzisiaj jak najbardziej aktualna. Niech nikt nie męci wam w umysłach, że jakieś powołanie jest zakończone, że już Królestwo Boże trwa, że Pan króluje, wciąż trwa wiek Ewangelii. A potem stanął i powiedział: zaiste wyznaję to, że Bóg nie ma względu na osobę, ale w każdym narodzie i języku szuka tych, którzy się Go boją, a jak ich znajduje, to ja daję im moc Ducha Świętego. Tą tak zwaną prawdę na czasie uznano za objawioną, co w konsekwencji doprowadziło do okrzyknięcia założyciela, brata Russella, wbrew jego woli, wiernym sługą, ostatnim aniołem, sługą Bożym, aniołem okresu laodycejskiego, co znów tutaj tragicznie się kłóci z wersetem Księgi Objawienia. Bo jeżeli jesteśmy pełni szacunku dla pracy brata Russella, to co on zrobił, to trudno się zgodzić, że to do niego liczyły się słowa, że jesteś ślepy, nagi. Tak Pismo Święte mówi. To tak nagięła doktryna. W ten sposób tworzy się presję społeczną. Tworzy się uwielbienie człowieka. Tak tworzy się nieomylność nauczania. Gdy ma się przed sobą najwyższą prawdę i kilkadziesiąt lat pracy, bo tak bracia się spodziewali, 40 lat pracy miało być. 1874-1914. To zmienia się hierarchia wartości. Liczymy się tylko my i koniec świata tuż, tuż. Zamknięto drzwi, zbudzono kościół i wtedy nie liczyła się odległa przeszłość. Nie ma czasu na głoszenie czystej, żywej Ewangelii, o miłowaniu nieprzyjaciół, o rozrywaniu swoich serc. To, co wszystko głosił apostoł Paweł i Pan Jezus i apostołowie. Ale wyłącznie wycinek dotyczący czasów końca. Niektórzy bracia tak tym przesiąkli, że nie potrafią mówić już innych wykładów, tylko cały czas o końcu świata. Jakby nie było żywej, czystej Ewangelii. Ewangelii napominania, głoszenia do miłości, do poświęcenia. Ruch oparty na tym rozumowym roztrząsaniu tekstu biblijnego gubi po drodze najbardziej delikatnych i wrażliwych, którzy są bezradni wobec takich na przykład stwierdzeń. Jak to, siostro, bracie, ty nie rozumiesz tego? Przecież bracia 120 lat to wytłumaczyli, a ty jakieś dziwne pytania zadajesz. I wtedy gubimy tych właśnie świeżych ludzi, tych, którzy nieraz, gdy chcą z zewnątrz do nas przyjść, to się okazuje, że nie mamy im nic do zaoferowania. Przeraziła mnie opinia młodych ludzi, waszych przyjaciół po konwencji w Krakowie, kiedy dzień wcześniej żeśmy byli na chórze Syloe, kiedy Iwaniak pięknie przemawiał, otwierał czyste strofy Ewangelii. Wszyscy zachwyceni. Cała sala kolegów i koleżanek ze studiów. A na drugi dzień doktryna doktryna i jeszcze raz doktryna. I młodzi byli szczęśliwi, że koledzy i koleżanki tego dnia nie przyszli. Bo co byśmy im zaprezentowali? Wtedy na szczycie pozostają tego ruchu, zostają tylko intelektualiści, myśliciele, którzy potrafią każdy werset rozgryźć, podzielić na części pierwsze. Ale często są to ludzie bardzo twardzi, bez uczucia. A wtedy, bracia, znika nauczanie o wpływie Ducha Świętego. Znika duch żarliwej modlitwy. Stajemy się nieszczerzy, bo tak zwana prawda na czasie zastępuje miłość. A my przed ogólną presją boimy się przyznać, że rozumiemy inaczej. Nasz rozum i serce mówi, że na przyjście Pańskie wciąż trzeba czekać, że wciąż trwa wiek Ewangelii, że Kościół nie jest zbudzony, że to, co się wokół nas dzieje, to jest królestwo szatana, to nie jest królestwo Pana. Bo jak popatrzymy, jak cholera dziesiątkuje Haiti, jak w Afganistanie trwa wojna, w Iraku wybuchy, ile ludzi jedzie na cmentarze, ginie, zabija, to nie jest dzieło naszego Pana. Dziełem naszego jest Pana otarcie łez z oczu ludzkich. Otwarcie serc ludzkich na Ewangelię. I wtedy się boimy wyznać, jak wierzymy. Bo presja jest tak silna, że zostaniemy spychnięci, ci co inaczej myślą, na pobocze. Bo kiedy się do tego głośno przyznam, przestanę się liczyć i społeczność zaliczy mnie do grona niejako pokręconych. Mogę więcej stracić niż zyskać. To robi doktryna. Niszczy nasze ja. Niszczy naszą ewangeliczną tożsamość. Znika łamanie chleba. Dążenie do ciągłej, ciepłej społeczności. I prostoty. Prostoty rozumienia Ewangelii. A gdy mija czas chronologicznych nadziei, tak jak minął w 1914, to potem się kombinuje. Rok 1925, później 33, później Świadkowie 75, później nasi bracia 80, 84, 2000. Teraz słyszę jeszcze 3 lata, 2014. A czemu nie 2029, który by może najlepiej pasował od chrztu Pana Jezusa? Bo wczoraj w dzienniku słyszałem, że się zebrali nauczeni astronauci w Dortmundzie i zastanawiają się, co robić, bo około roku 2029 olbrzymia planetoida przeleci koło Ziemi. Być może trafi, a być może nie trafi. A raczej są skłonni powiedzieć, że nie trafi. A za 7 lat powróci. A może trafi wtedy. A przecież to o tym mówił Pan Jezus, że będą znaki na niebie i cuda dać się będą, że ludzie będą drętwieć przed strachem i oczekiwaniem tych rzeczy, które mają przyjść na świat. Co dzisiaj ludzi zmusi do drętwoty, do strachu? Wojna? Terroryzm? Nie. Katastrofa kosmiczna? Tak. A więc mija czas tych chronologicznych nadziei, dzieją rzeczy się następujące. Doktryna pozostaje niezmienna. Proszę zwrócić uwagę. Taka, jaka była w roku 1874, ona jest niezmienna do dzisiaj. Mimo, że oparta na datach, które całkowicie zawiodły. Aby ją otrzymać, należy dokonać takich zmian, a nie były rażąco istotne, a dały wystarczające dopasowanie do realiów i rzeczywistości. Jeden z miłych braci z zagranicy, młody, bardzo mądry, może najpotężniejszy umysł w naszym ruchu, powiedział, że już mu kołków brakuje, aby tę doktrynę podpierać. Nie jest nawet ważne to, co ten wierny sługa napisał i co radził. W artykule między innymi Wiara i wiedza względem chronologii razem młodym przeczytać, że gdy dożyjemy roku 1914 i nie stanie się to trzeba o tym zapomnieć. Trzeba wrócić do czystej, żywej Ewangelii. Bo wraca sobie, to nam zostaje. To zawsze będziemy mieli. Te 9 strun, na których potrafimy wspaniale Bogu grać ku chwale i ku czci. Nauczyliśmy się nie wnikać, a najlepiej unikać w kłopotliwe wersety, Na przykład jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata, którego niebiosa przyjęła aż do czasu naprawienia wszystkich rzeczy. Albo śmierć pańską opowiadajcie, ażby przyszedł. Albo niektórzy głoszą, bracia, że Królestwo Boże, się pytam, czemu się modlisz, przyjdź Królestwo Twoje, jeżeli to Królestwo już w tej chwili dla Ciebie jest. To za oknem to jest Królestwo Pana. Tragedią staje się wtedy część społeczna. O, to kończę. Traci się cel, którym było zabranie Kościoła, sens poświęcenia. Zamknięto przed Wami powołanie, że nie ma sensu się poświęcać. Bo Pan, nie, to nie Pan Bóg zamknął, bo ludzie zamknęli powołanie. Ale tak w naszym ruchu zawsze było. 45 lat, jak się temu poświęciłem, przyjechałem do zboru w Białymstoku, poświęciłem w Przychodźcu, to świętej pamięci siostra Parafinowicz mówi, Jareczku, wspaniale, dobrze, ale za późno już, za późno. Jakie za późno? Dla was nie jest za późno. Jak będzie za późno, to wszyscy o tym będą wiedzieli. To się w worku dziać nie będzie. Psuje się logikę nauczania i rodzi się zwątpienie w Boże natchnienie tego ruchu. Bo jak stają się nauki nielogiczne, to rodzi się wątpliwość, że jednak Pana Boga co, nie było. Pan Bóg był. Pan Bóg dopuścił. Dopuścił na takie coś jak ten syn. Puścił tego modelu. Idź na wody doświadczę. Ale jak dotknie się, zrozumie, że się nie wypełniło, to wróć się do Ewangelii. Znik nawyk normalnych kontaktów z ludźmi spoza naszej społeczności. Zamienił się w strach przed deprawacją moralną i duchową ze strony innych. Nie stykajmy się z innymi. Brat Beniamin dzisiaj organizuje wspaniałe spotkanie w Chrzanowie z braćmi z innych kościołów protestanckich. Spotkanie, które by chciał przypomnieć, bo dzisiaj przypomina wam rocznica reformacji. No bracia idą, ale wielu z naszych braci no, się buntuje, burczy, że to nie wiadomo co, koniec świata. Z Babilonem się spotykamy. No bracia, otwórzmy się. Ci inni mają nam też coś do powiedzenia. Ale jak się na nich nie otworzymy, jak my swoją naukę, jak my Ewangelię sprzedamy? Jak będziemy w czterech ścianach siedzieli, w domu? Wieloletnie zaniedbania powodują nieudolność w zewnętrznej działalności. Przecież nasz ruch żadnej działalności zewnętrznej. Popatrzmy na świadków, chociażby na baptystów, na zielonych. Bo oni mają trochę jak gdyby więcej Ewangelii. Ta doktryna jest w innym miejscu u nich postawiona. Ale my chętnie powiemy na zielonych, że to mocno diabelsko to jest czynione. Mocno diabelsko. Zanik duch modlitwy. Nasze świadectwa są sztuczne. Zobaczmy nasze zeznanie świadectw, do czego doprowadziła doktryna. No wstaniemy, to bracia, cierpię tego. Nie powiem, że nabałaganiłem, jak gdzieś tam pojechałem. Nie powiem to, że z żoną się pokłóciłem, że nie mam kontaktu z dziećmi. Słyszeliście takie zeznania? Nie, bracia, mam kłopoty. Ale jakie, bracie, powiedz, masz kłopoty. Powiedz, co nabałaganiłeś. I zamykamy się w swoich domach, nie wierząc w możliwość stworzenia szczerej, spontanicznej, ciepłej społeczności. Wszechobecny strach przed nowością. Ręczne sterowanie wszystkim to niezależne, niezgodne z tradycją. A końcowy wniosek jest straszny. Zawód intelektu zbiega się z upadkiem duchowości, której przez lata nie dawano prawa istnienia. Przecież jak powstał ruch, nie ruch, tylko chór Sela, niedobrze. Siloe, niedobrze. Wędrówkę wydają, no niedobrze. Dobra, to co jest dobrze? Nasz ruch tak żywy i autentyczny na początku stygnie i nominalnieje, traci sens istnienia. Musimy z przykrością powiedzieć, że te słowa z Księgi Objawienia, że jesteś goły, nagi, potrzebujesz maści, to one się do nas tyczą. Główna przyczyna takiego stanu rzeczy to wspomniana na początku sprawa zagubienia proporcji. Zagubiliśmy proporcje. Najpierw postawiliśmy na pierwszym miejscu doktrynę, a potem czysto, żywo Ewangelię. Dlatego do was młodych apeluję, odnajdźcie te proporcje. Najpierw Ewangelia, najpierw Pismo Święte, a daleko potem doktryna. Doktryna, która nie zbawia, bo nikt nie ma żadnych gwarancji, że jeżeli wierzy, że Pan jest obecny, niech wierzy i tak żyje, że będzie lepszym od tego, który nie wierzy. Bo przerażający jest werset, który Pan Jezus powiedział, że nie każdy, który mówi Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Mego. Panie, w imieniu Twoim żeśmy prorokowali. Panie, w imieniu Twoim diabły żeśmy wyganiali. A Pan powie, ja was nie znam. Oby tak nie było, oby Pan nas poznał. Ale ta doktryna, o której można dyskutować, ona jest potrzebna. Można rozmawiać. Można, ba nawet się spierać, się kłócić. Delikatnie. Ale nigdy nie dać jej pierwszeństwa nad czystą, żywą Ewangelią, przepełnioną miłością i troską o drugiego człowieka. Dlatego zapalmy świece, uporządkujmy nasz dom, a szybko znajdziemy tą drachmę, tą czystą, żywą Ewangelię, braterską miłość, gorącą społeczność. A wtedy zaprosimy sąsiadów i będziemy się cieszyli i radowali się, tak jak apostoł Paweł nas wzywa. Przecież bracia moi mili, pożądani, radości i korono moja, tak stójcie w Panu, najmilsi moi. Radujcie się. Zawsze w Panu mówię, radujcie się. Bo proroctwa przeminą, znajomość ustanie, ale miłość będzie trwała na wieki, której miłości nam wszystkim sobie życzę i na tym kończę.